Ile razy słuchamy przypowieści o dzierżawcach, o przewrotnych dzierżawcach, którzy zamiast oddać należność właścicielowi winnicy, chcieli przejąć tę winnicę. Tyle razy możemy pomyśleć nad naturą ludzką. Do czego zdolny jest człowiek? Obdarowany, zestawiony prawidłom swojej wolności. Że jest w stanie podnieść rękę na niewinnych ludzi, którzy zostali posłani, aby upomnieć się o własność swojego gospodarza. Taka była ich misja. Po to zostali posłani. Ostatnim, który został posłany, był syn, czyli dziedzic. Jezus najwyraźniej opowiada tę przypowieść, mówiąc o historii Izraela, i że tym ostatnim posłanym jest właśnie on. I w ten sposób zapowiada, co się z nim stanie. Chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. W ten sposób dokona się męczeństwo samego Jezusa. We wprowadzeniu do liturgii powiedziałem, że dzisiaj wspominamy męczenników z Ugandy, ze środkowej Afryki. To daleko stąd. I w czasie, i w przestrzeni to jest daleko. Ale oni trwają w wierze Kościoła właśnie jako męczennicy, ponieważ jako młodzi ludzie byli poddani poważnej próbie. Takiej być może jakiejś nie spodziewali w chwili swojego chrztu. I w tym krytycznym momencie dla siebie potrafili dać świadectwo wierności Chrystusowi i wierności samym sobie, spełniając w ten sposób fragment drugiego listu świętego Piotra Apostoła, aby do pilności dodać wiarę, do wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, a do przyjaźni braterskiej miłość. Tak pisał do pierwszego pokolenia chrześcijan Piotr Apostoł, który z bliska widział prześladowania chrześcijan, a potem sam zostanie ukrzyżowany. Nigdy nie wiemy, która próba będzie największa dla nas i kiedy ona się pojawi. To, że próby będą, że są i będą, to oczywiste. Ale właśnie, jeśli człowiek dodaje do pilności wiarę, a do wiary poznanie, do poznania powściągliwość, kiedy kumuluje cnoty, one się wzajemnie umacniają. I w ten sposób może w tym krytycznym momencie okazać się wierny. To jest długi proces pomnażania cnót. W duchowości chrześcijańskiej jest takie prawo, które stworzyło życie w istocie, nie jakiś teolog. Że cnota przywołuje cnoty, a grzech przywołuje inny grzech. Każdy akt wierności uczy być wiernym na przyszłość. I każda niewierność niestety osłabia człowieka i czyni go coraz bardziej niewiernym. Przekonują się ci, którzy idą drogą upadku, i przekonują się również ci, którzy idą drogą świętości. Na frontonie naszej świątyni są dwie tablice, które jeszcze są niepoświęcone. Jedna poświęcona jest Ulmom i wszystkim, którzy ratowali Żydów, dając jako zastaw swoje życie. A druga jest poświęcona wszystkim męczennikom Kościoła, których Kościół miał tak wielu na przestrzeni tych 20 wieków. Miał, ma i będzie miał. To tylko kwestia czasu, kiedy będziemy dowiadywać się, że ktoś oddał życie za wiarę, że ktoś oddał życie w obronie na przykład dziewictwa albo przysięgi małżeńskiej, albo że ktoś bronił krzyża, albo że ktoś oddał życie za kogoś. Nie trzeba Auschwitz, żeby oddać życie za kogoś. Wiele matek umiera przy porodzie swojego dziecka, nie chcąc jego śmierci. Pojęcie męczeństwa jest wielorakie i ma różną formę. Dlatego zawsze musimy pamiętać, że na krwi męczenników zbudowany został Kościół. Tak jak na krwi samego Chrystusa. I tutaj się nic nie zmieni. Nie ma trwalszego fundamentu niż krew męczenników. Nie ma bardziej sprawdzonego fundamentu niż krew męczenników. Bo na słowo zawsze może być przeciwko słowu słowo. Na jedną opinię może pojawić się inna opinia. Poglądy niweluje się innymi poglądami, zmieniając poglądy. Ale męczeństwo jest nie do podważenia w żaden sposób. Ktoś naprawdę oddał życie. I z tym nie można polemizować. Tego nie można zakwestionować w żaden sposób. Dlatego ci męczennicy z Ugandy, tych kilkunastu młodych ludzi, oni nie myśleli, że zostaną męczennikami i że każdego roku 3 czerwca będziemy ich wspominać w kalendarzu liturgicznym jako dzielnych chłopców. Oni wiedzieli, jak mają się zachować w tym konkretnym momencie. To potem Kościół doszukał się świętości w ich postawie i wyniósł ich do chwały ołtarza. Wielu ludzi zachowało się bardzo podobnie jak oni, ale nie są ogłoszeni oficjalnie świętymi, błogosławionymi czy męczennikami. Zachowali się dokładnie tak jak oni, ale brakuje świadectw na ten temat, brakuje dokumentów, procesy beatyfikacyjne trwają, albo nie ma kogo, kto by się tym zajął. Tutaj są relikwie sióstr z Nowogródka, 10 sióstr nazaretanek. I było ich w sumie 11, ale jedna przeżyła śmierć tych 10, ponieważ przełożona nakazała jej zostać z chorymi. To było jej pierwsze zadanie, a drugie, że miała przechować pamięć o męczeństwie współsióstr. I przechowała. zapamiętała miejsce, gdzie były pochowane, zapamiętała dzień tego męczeństwa i przekazała. To są siostry, które oddały życie za księdza i za 300 mieszkańców Nowogródka w czasie II wojny światowej. 10 męczennic i jedna, która dała świadectwo o tym męczeństwie. Warto poznawać żywoty świętych, jak gromadząc te relikwie dla nas, przecież nie dla siebie, tylko dla nas. Nie wiedziałem o wielu historiach. Gdybym tego nie robił, nigdy bym tych historii nie poznał. Ja bym był uboższy o tę nieznajomość takiej historii wspaniałej. Dlatego warto czytać żywoty świętych, zastanawiając się nad tajemnicą, jak Bóg prowadzi człowieka do świętości, jak prowadzi go drogami do męczeństwa. Że człowiek, który normalnie chce przetrwać każdą próbę, nie chce umierać. Taki jest naturalny odruch naszej natury, że chcemy żyć, a nie umrzeć. Że w pewnym momencie człowiek pokonuje to pragnienie życia za wszelką cenę i daje mu gotowość oddania tego życia, żeby go nie bronić. Z miłości do Boga albo do człowieka. Dlatego badajmy żywoty świętych. Jest tyle wspaniałych historii, które zasilają Kościół, tak jak dopływy zasilają rzekę. Każdy dopływ coś wnosi. Każdy święty coś wnosi do historii Kościoła. Pewnie nam życia nie wystarczy, żeby to poznać wszystko. Tyle tego jest. Dzisiaj z uznaniem, z wdzięcznością wpatrujemy się w Karola Lwangę i jego ugandyjskich męczenników. Amen.